Wyzwanie to wyzwanie.
Monika Czerska, jeszcze raz kłaniam się Państwu i zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy nasz magazyn, w którym dziś dużo mówić będziemy na temat depresji dzieci i młodzieży. Wspominałam o tym, że to zjawisko coraz częściej spotykane. Statystyki są zatrważające, będziemy pewnie do nich się odnosić, ale będziemy także mówić o tym, jakie symptomy powinny zwracać uwagę dorosłych na to, że może coś z dzieckiem się dziać złego, w jaki sposób możemy pomagać dzieciom i młodzieży, które mają problemy emocjonalne. Będziemy także w naszym programie rozmawiać z młodą dziewczyną, która leczy się z depresji, ma swoje doświadczenia i pewnie będzie chciała o tym opowiedzieć. Przedstawiam Państwu naszych gości. W studiu są Maja Suwalska-Wąsiewicz, terapeutka Fundacja Droga do Domu.
Dzień dobry.
Wieczór. Witam. Joanna Paduszyńska, Fundacja Słonie na Balkonie.
Dzień dobry wieczór.
Pani Katarzyna, mama nastolatki, która borykała się z depresją, a przy telefonie wspomniana przeze mnie dziewczyna, 13-letnia Amelia. Dobry wieczór, Amelio, witam cię.
Dobry wieczór.
Będziesz przysłuchiwała się rozmowie, ale także, jak sądzę, od czasu do czasu coś tam wtrącisz od siebie, bo masz sporo doświadczeń, choć jesteś bardzo młodą osobą. Depresja jest takim zagadnieniem, które powolutku oswajamy. Mówi się o tym coraz częściej, choć jest to temat ciągle wstydliwy w kontekście dorosłych, a na pewno temat nierozpoznany w kontekście dzieci i młodzieży. I ja, przygotowując się do programu i mówiąc moim znajomym o tym, że będę dzisiaj podejmować taki program, taki temat w radiu, słyszałam, że to niemożliwe. Przecież dzieci nie miewają depresji, nie mają powodu do tego, żeby mieć depresję. To oczywiście stereotyp i nieprawda.
No właśnie, ja sobie myślę tak, że depresja jest kojarzona bardziej z osobami dorosłymi. Natomiast prawda jest taka, że coraz częściej diagnozowane na depresji są dzieci. Ja reprezentuję Fundację Słonie na Balkonie i my działamy na dziecięcym oddziale psychiatrycznym w tym dużym szpitalu na Aleksandrowskiej w Łodzi. I znaczna część dzieci wychodzi z tego oddziału właśnie z taką diagnozą i wtedy rozpoczyna się leczenie. A to są dzieci do 13 roku życia, od trzeciego.
Ale to się stało tak raptem? To jest choroba XXI wieku? Czy po prostu wcześniej nie wskazywano w rozpoznaniach, że to jest depresja?
Myślę, że trochę to tak wygląda, że wcześniej nie wskazywano. Natomiast rzeczywiście to jest teraz tak, że te diagnozy się pojawiają i rzeczywiście diagnozy pojawiają się bardzo też wcześnie, nawet u takich dzieci bardzo malutkich. I też psychoterapeuci, prowadząc taki wywiad z opiekunami dziecka, sięgają bardzo daleko, nawet do tego momentu porodu dziecka. Czyli tak naprawdę każdy czynnik ma znaczenie i może się zdarzyć też tak, że ta diagnoza pojawi się bardzo wcześnie.
Światowa Organizacja Zdrowia nawet apeluje, że depresja za właściwie kilka lat będzie drugą taką chorobą chyba po alergii
cywilizacyjną.
Także to nie jest tak, że nasze dzieci mają focha, nasze dzieci sobie coś wymyślają, chociaż na przykład w wieku młodzieńczym, gdy się ma dziecko nastoletnie, bardzo trudno jest
rozpoznać.
Tak.
Dlatego, że symptomy są bardzo różne i podobno dalekie od tych, które występują u dorosłych. I są bardzo indywidualne.
To jest też tak, że dziecko zachowuje się troszeczkę inaczej, ponieważ dziecko nie powie nam, cierpi na depresję, czuje się źle. Dziecko nam pokaże swoim zachowaniem, że coś dzieje się niedobrego. I tutaj, jak w przypadku na przykład dorosłych, będzie to sytuacja takiego obniżenia nastroju, takiego smutku, braku aktywności, to w przypadku dziecka to na przykład może być sytuacja bicia brata. Wstawania z ławki, przynoszenia uwag ze szkoły, że dziecko przestało odrabiać lekcje. To są bardziej tego rodzaju sygnały. Także to są troszeczkę inne objawy. I w przypadku tych naszych podopiecznych, którzy trafiają na przykład pod opiekę fundacji, to bardzo często dzieje się tak, że nie jest to taka diagnoza występująca samotnie. Bardzo często to jest diagnoza występująca koło, nie wiem, zaburzeń zachowania, ADHD, anoreksji, bulimii. Bardzo często to są też zaburzenia lękowe. Także to nie jest takie osamotnione zaburzenie.
To może ze względu właśnie na ten obraz, o którym pani mówi, taki
inne depresji u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych, to tak sobie myślę, że być może dlatego też takie są...
Wątpliwości, takie są, czy depresja tak, wiąże się z młodzieńczością, tak?
Czy ona może faktycznie wystąpić u dzieci, tak, ze względu na te maski różne, o których pani mówi. Ale też jeszcze chciałam do tego początku nawiązać trochę, o którym pani mówiła, czemu tak dużo i czy to jest tak rzeczywiście, że jest coraz więcej dzieciaków chorujących na depresję. I tak sobie myślę, że jeżeli wśród osób dorosłych mamy, przepraszam, tą diagnozę częstszą, czyli jednak więcej rodziców choruje na depresję, to też jest tak, że ci rodzice są mniej dostępni dla dzieci, które wychowują. I takie dziecko, które wychowuje się z mamą czy z rodzicami, którzy no, właśnie są tacy mniej dostępni, mniej odzwierciedlający, czy mniej pokazujący uczucia, mniej rozumiejący, czy mogący rozumieć te uczucia, ponieważ sami się zmagają ze swoją depresją, czy z jakimś innym wewnętrznym kłopotem, no to na takim polu też może wzrastać ta depresja dziecięca.
Ja to potwierdzam na oddziale. Moja córka była na oddziale dla młodzieży od 13 roku, więc nie przy Aleksandrowskiej. Bardzo dużo rodziców to były mamy i tak jak zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać, to spora, nie wiem, 80-90% albo była po epizodach depresyjnych, na przykład związanych z rozwodem, z chorobą, albo była w trakcie leczenia. I te dzieciaki, tak jak pani powiedziała, no taki niejako wzorzec mają. Natomiast ja cały czas, jak czytałam też o depresji dzieci, nastolatków głównie, bo chciałam pomóc swojej córce, mimo takiej też, że ona miała pomoc tak lekarską, psychoterapeuty, no to mnie te dane, do których dotarłam, przerażają, bo obecnie najnowsze mówią, że co czwarty nastolatek jest zagrożony depresją. I ja to tak mówię rodzicom, nauczycielom, z którymi rozmawiam, że my wręcz siedzimy na takiej bombie i tylko czekamy, mało robiąc niestety, kiedy ona wybuchnie.
W Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją w lutym dużo się na ten temat mówiło. Ruszyła kampania Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, poświęconej chorobie u dzieci. I wtedy też pojawiły się wstrząsające dane statystyczne, bo według danych NFZ-u prawie 8 tysięcy dzieci w Polsce jest leczonych z powodu depresji. Ja z kolei znalazłam inne statystyki, jeszcze bardziej wstrząsające, które mówią o tym, że około 900 tysięcy młodych ludzi potrzebuje w Polsce pomocy specjalistów ze względu na problemy emocjonalne. To jest co dziesiąty młody człowiek. Do 14 roku życia są to głównie zaburzenia lękowe, zachowania typowe dla depresji młodzieńczej. Od 14 roku życia objawy coraz bardziej zbliżają się do depresji człowieka dorosłego. Około 16 roku życia występują epizody dużej depresji. Chcemy dziś mówić o depresji, bo chcemy zwrócić uwagę dorosłych na problem, który jest problemem rzeczywistym, trochę traktowanym po macoszemu. Okazuje się, że dorośli czasami zbyt późno dostrzegają te problemy emocjonalne młodych ludzi. Jest z nami Amelia, 13-latka, która leczy się z depresji. Amelio?
Tak.
Powiedz mi, jak czuje się młody człowiek, który ma depresję? Czy zdawałaś sobie sprawę, że coś złego dzieje się z tobą?
Myślę, że wyzwalaczem tej depresji była choroba mamy, której zabrakło od maja do września poprzedniego roku. I że to jednak było takie odebranie podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Ja jestem też najstarszą z sióstr, no i jakby czułam się
odpowiedzialna.
Tak, czułam się odpowiedzialna. I też myślę, że u każdego te objawy występują inaczej. Ja na samym początku sama nie diagnozowałam u siebie tej depresji, też nie widziałam objawów.
A co się z tobą działo?
Takimi najbardziej widocznymi objawami u mnie to były silne, rozległe samookaleczenia, głodówki, bunt, też tego typu zachowania agresywne, wagary, ucieczki z domu, kłótnie z koleżankami. To było dość widoczne i no, przez to też, że moi rodzice się rozwiedli, mamy nie było, byłam pod opieką dziadka, no to też nie były tak od razu wyłapane.
Czyli potwierdzasz to wszystko, co padło do tej pory w studiu. Rzeczywiście takie zachowania agresywne,
tak,
autoagresja także się pojawia. Chciałaś zwrócić na siebie uwagę też między innymi właśnie w taki sposób?
Myślę, że to okaleczenie to było uzewnętrznienie mojego cierpienia, pokazanie, jak bardzo cierpię. Było to też wołanie o pomoc za wszelką cenę. I też jakiś sposób na radzenie sobie ze stresem, z emocjami, z napięciem.
Odreagowywałaś w ten sposób? Całe frustracje i stres.
Tak, no i to także się połączyła ta moja depresja z stanami lękowymi, których no, ja nie kontrolowałam.
Ale Amelio, ty miałaś świadomość, wiedziałaś, że coś złego dzieje się z tobą, czy ktoś z otoczenia w końcu zwrócił uwagę na to?
Dopiero kiedy otoczenie jakby uświadomiło mi, że to coś się dzieje, coś jest nie tak i że potrzebna mi jest pomoc specjalisty, to dopiero zaczęłam patrzeć na te moje zachowania pod tym kątem. I dopiero po jakimś czasie zaczęłam na to inaczej patrzeć.
Ale to chyba była nauczycielka, prawda? Ta osoba, która była najbliżej ciebie, która zwróciła uwagę, że z tobą coś się dzieje. Z tego, co słyszałam i śledzę wszystkie twoje wywiady i uważam, jestem, że jesteś bardzo dzielną i tutaj w Łodzi brakuje nam takiej Amelii.
Tak?
Czy rzeczywiście? Tak. Rzeczywiście, bo tak, mamy brakowało, był dziadek, który jeszcze opiekował się twoimi siostrami. Tata też, z tego co rozumiem, nie miał czasu dla ciebie, więc kto zwrócił uwagę?
Nie, ja z tatą raczej nie mam kontaktu. Myślę, że szkoła także powinna, no, odgrywa dużą rolę tutaj wśród w ogóle młodzieży, bo dziecko przecież spędza bardzo dużo czasu w szkole, często przede wszystkim w szkole. I też pani od muzyki była jedną z najbliższych mi wtedy osób, bo śpiewanie to była moja pasja, więc ja spędzałam po 8 godzin na sali u pani Ani. I też myślę, że tutaj także u mnie właśnie dużo zawdzięczam szkole, która... Ona właśnie zwróciła uwagę i to pani od języka polskiego razem z tatą pojechała ze mną do lekarza psychiatry.
Amelio, na razie dziękuję ci za rozmowę, bo zostań z nami jeszcze i ja państwu teraz daję chwilę oddechu muzycznego, bo myślę, że przyda nam się wszystkim. 42 207 55 55 do rozmowy o depresji u dzieci i młodzieży. Powrócimy za kilka chwil. W przypadku pani córki też było podobnie jak w przypadku Amelii. To nauczycielka zwróciła uwagę, że z córką dzieje się coś złego.
Tak, to nauczycielka, wychowawczyni, pani Monika. Dziękuję raz jeszcze. Do końca życia będę jej wdzięczna za ten telefon. Tak, ona dostrzegła, że być może córka się samookalecza. I ja długo nie mogłam dojść i zrozumieć, dlaczego młodzież to robi. To nie jest jakaś taka forma, nie wiem, pokazania się. To jest naprawdę olbrzymi ból. Myślę, że to nie jest też temat na drążenie tej sprawy, ale jest bardzo poważna sprawa. To jest takie uwolnienie tych emocji. To mówię, to nie, straszna rzecz. Natomiast ten nauczyciel, który miał tyle empatii, taką siłę, żeby i zadzwonić, i potem ta nauczycielka cały czas towarzyszyła nam, odwiedzała córkę w szpitalu. To na początku miało być lekcje polskiego, oczywiście tych lekcji nie było, była rozmowa. I ja myślę, że ona bardzo dużo dała memu dziecku i innym dziewczynkom. Było kilka, niestety, dziewczynek z tej samej szkoły, zwykłe gimnazjum, wcale nie jakieś tam w pierwszych rankingach. Wszystkie dziewczynki bardzo wrażliwe, każda z talentem artystycznym, czy to literackim, czy to muzycznym, plastycznym. Także każda taką nadwrażliwością obdarzona, no, z którą jest pewnie ciężka, już szczególnie w tych naszych takich czasach szybkich i mocnych, jeszcze ciężej takim nastoletnim dzieciakom, bo to w końcu dzieci cały czas są.
Panie pracują z młodzieżą. Czy rzeczywiście depresja jest charakterystyczna dla dzieci bardzo wrażliwych, nadwrażliwych?
To trudno powiedzieć, bo to jest troszkę tak, że ona się uaktywnia, czasami depresja w kontekście jakichś takich poważnych wydarzeń w życiu dziecka. Czyli tu nie musi być wyznacznikiem jakby ta wrażliwość, ale może się wydarzyć zdarzenie, które...
Traumatyczne.
Tak, które aktywizuje nam tą depresję. Tak jak w przypadku tutaj Amelii, która mówi o chorobie mamy, tak też dzieje się wtedy, kiedy w rodzinie zdarza się strata, kiedy jest długoterminowa choroba, na przykład obecna w domu. To może być choroba rodzeństwa, niekoniecznie to musi być rodzic. To może być tragiczny wypadek, który nagle zmieni życie rodziny.
Ale czy dziecko, które zachoruje na depresję, ma jakieś predyspozycje, jakieś takie cechy charakterystyczne, coś, co powoduje, że właśnie to, a nie inne dziecko choruje na depresję?
Może mieć, tylko to jest trochę tak,
że niezbadane do końca, jak podejrzewam.
Każdy przypadek jest indywidualny, osobno indywidualnie, bo to jest trochę tak jak w tym wywiadzie, o którym mówiłam na początku. Czynniki mogą być tak naprawdę wszędzie. Mogą być w okresie ciąży, mogą być w okresie tego wczesnego dzieciństwa. Może to być obciążenie genetyczne, może tutaj zagrać też ta sytuacja biologiczna dziecka. Tak naprawdę każdy przypadek jest rozpatrywany zupełnie indywidualnie. Natomiast ja sobie myślę tak, że warto tutaj podkreślić to, o czym mówiła pani o tej historii szkolnej, żeby troszkę tutaj namówić nauczycieli na to, żeby reagowali, że każda reakcja na sytuację, która jest niepokojąca, jest reakcją dobrą, bo tak naprawdę ja sobie tak myślę, prowadząc fundację, że to, z czym zmagam się najbardziej, to jest wstyd z powodu choroby i dużo takich sytuacji strachu przed reakcją, które tak naprawdę wynikają trochę ze stereotypu i tak naprawdę sprawiają, że do specjalistów dzieci trafiają trochę późno.
No tak, rodzice boją się zabrać swoje dzieci do psychologa, a cóż, kiedy trzeba by było pójść
Dokładnie.
Do psychiatry.
Ale dla mnie ważne jest to, żebyśmy wszyscy postarali się dzieciom i rodzinom dzieci przedstawić trochę sytuację naszą tak, że wszyscy wybraliśmy swoje zawody po to, żeby pomóc dzieciom właśnie w tej sytuacji kryzysowej, w której są. Czyli jak do nas trafia dziecko, albo dziecko trafia na oddział, to my wszyscy mówimy, jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. To nie jest sytuacja stygmatyzacji. Natomiast sytuacją, która jest niezwykle rzadka, niestety, jest to, że dzieci są odwiedzane przez nauczyciela ze szkoły w trakcie hospitalizacji. Albo niezwykle rzadką sytuacją jest to, że klasa nawet wie o tym, że dziecko jest w szpitalu i jest tam
I z
dlatego,
jakiego powodu?
Że, tak, jest dlatego tam, ponieważ potrzebuje pomocy, a nie dlatego, że jest świrem, wariatem i tego typu określenia się czasami pojawiają.
A to też jest ważne, prawda? Pani jako psycholodzy wiedzą, że w tym wieku dojrzewania nastoletnim to właśnie już ten rodzic czy dorosły odchodzi na plan dalszy, a to
ważna
właśnie
jest grupa rówieśnicza
i tak zwane takie złe rzeczy też wychodzą od rówieśników, a tutaj ja bym też apelowała o edukację i nauczycieli, ale i rówieśników, bo bardzo dużo też zależy od tej koleżanki czy przyjaciółki, zresztą o czym mówiła Amelia, także nauczyciel, ale i koleżanki, które zauważyły tak, że coś się z nią niepokojącego dzieje.
W kontekście i tego, tak sobie myślę, tych czynników, które mogą wyzwalać, o które pani pyta, i tych różnych wydarzeń, pytania, co to wyzwala tą depresję i w kontekście tego, co dalej z tym robić i jak uczulać, to ja sobie myślę, że najważniejsze jest takie tworzenie przestrzeni do tego, żeby różne uczucia, które się pojawiają przecież w każdym z nas, w dzieciach i w dorosłych, pod wpływem różnych wydarzeń, czy to choroby właśnie, czy to rozwodu rodziców, czy to jakiejś innej utraty, no bo to te wszystkie wydarzenia tak naprawdę można rozumieć jako utratę.
W przypadku nastolatków zawód miłosny to też jest
oczywiście
taki bardzo mocny
Więc
bodziec.
Najważniejsze jest to, żeby mieć kogoś przy sobie, z kim można te wszystkie uczucia i wszystkie przeżycia, które się z tym wiążą, wypowiedzieć,
przekazać,
nazwać, tak, żeby one mogły przepłynąć gdzieś, żeby one się gdzieś nie zatrzymały w środku. Więc osoby, czy nauczyciel, czy ktoś z rodziny, czy rówieśnik, myślę, że rówieśnik trochę w inny sposób jest ważny, jednak ta postać dorosła konieczna jest w tym okresie również.
I poniekąd mamy odpowiedź na to, skąd tyle epizodów depresyjnych. No, coraz częściej jesteśmy sami, coraz częściej jesteśmy bez rodziny.
Dla dzieci, że jesteśmy zabiegani. Nauczyciele mają zbyt wielu uczniów na głowie.
I rankingi,
a warto być człowiekiem, warto zastanowić się nad drugim młodym człowiekiem, małym człowiekiem, który gdzieś tam w swoim, tym małym ciele ma mnóstwo kłopotów, problemów do przerobienia i po prostu sobie z tym zwyczajnie nie radzi. Mało się na ten temat mówi w domach i w szkole, prawda? Ja wiem, że są organizowane warsztaty, pogadanki z uczniami, ale tego jest naprawdę bardzo mało.
Tak, ja sobie myślę tak, że to jest teraz tak naprawdę w naszych rękach trochę, żebyśmy wypracowali w sobie i w dzieciach taką myśl, że to nie jest nic złego, żeby się umieć opiekować naszymi emocjami, że to jest dobre i że dzieci, jeżeli pojawiają się trudne emocje, to mają prawo i nawet powinny się tymi emocjami zaopiekować, po to trochę, żeby zapobiec temu, co się będzie działo dalej.
Ale co to znaczy zaopiekować się emocjami, tak? Możemy to wyjaśnić, bo ja teraz sobie od razu przypomniałam ostatnią rozmowę z moim synem, który się złościł, a ja mu mówię, ty jesteś taki młody, nie masz prawa się złościć i denerwować. I to jest chyba błąd.
To są trochę takie zdania, które mogą zadziałać jak płachta na byka. Czyli troszeczkę...
Co ty możesz mieć za problemy? Człowieku, 16-letni,
drzwiami.
Tak?
Może. Trochę na zasadzie ogarnij się, nic nie jest. Dasz sobie radę.
Ja
sobie
Ale nie myślę, chodzi o to właśnie, żeby pozwalać dzieciom dawać upust ich emocjom?
Myślę, że tak, jak najbardziej. I warto by było też dalej porozmawiać z nimi o tych emocjach i powiedzieć zwyczajnie, widzę, że potrzebujesz pomocy. I zastanowić się wspólnie z dzieckiem, jak tutaj, jakiego rozwiązania szukamy. Być może to powinno być skontaktowanie się ze specjalistą. Ja sobie też tak myślę, że mam taką historię, od kiedy prowadzę fundację, tak naprawdę są 4 lata. Raz spotkałam się z telefonem, w którym rodzic mnie bardzo mile zaskoczył, bo po prostu stwierdził, że chciałby się umówić na spotkanie z psychologiem, bo chciał sprawdzić, czy jego dziecko rozwija się prawidłowo. I to była tak szokująca dla mnie informacja. Natomiast tak naprawdę to jest postawa, której byśmy sobie wszyscy życzyli.
Ale ja się nie zgodzę, pani Joanno, dlatego że co innego jest sprawdzenie, czy dziecko rozwija się prawidłowo, a co innego jest przyznanie się, że z moim dzieckiem dzieje się coś złego. Ja muszę iść, sprawdzić, bo nie wiem, dzieciak...
Ale to często my nie wiemy, przepraszam, że ci wejdę w słowo. Często to nasi przyjaciele, tak, zauważają...
Zwracają uwagę na to? Bo,
tak, nasi przyjaciele, czy właśnie pedagodzy. Tak,
to... No dobrze, to ja myślę, że czas najwyższy podpowiedzieć dorosłym, rodzicom, opiekunom, dziadkom i nauczycielom, bo pewnie i tacy słuchają naszego programu, na co zwracać uwagę, co powinno niepokoić, ale to umówmy się, zrobimy po przerwie. Nie ma z nami lekarza psychiatry, ale znalazłam bardzo interesujący wywiad z profesor Hanną Jaklewicz, specjalistką psychiatrii dzieci i młodzieży i psychoterapeutką. Fragment pozwolę sobie państwu i naszym gościom przeczytać. Czy depresja boli? Padło pytanie. Cierpienie jest nie do opisania. Zbudowane na bazie mieszanki lęku i agresji szarpie człowieka na różne strony. Rozsadza głowę, otępia, dusi w gardle. Nie pozwala spać, odbiera zmysły. Wciąga w czeluść wypełnioną przerażającą samotnością, odbiera nadzieję i sens życia. Gdy cierpienie przekracza siły, jakimi człowiek dysponuje, dochodzi do próby samobójczej. Tu pani profesor mówi o tym, że najmłodszy samobójca, z jakim miała do czynienia, miał zaledwie 6 lat. Było to przed wielu laty. Dziś jestem przekonana, mówi, że ten chłopiec miał depresję. To choroba, która ciągle jest zgłębiana, badana. Tak do końca trudno powiedzieć, jakie są jej podłoża, chociaż wymienia się 3 takie zakresy, które mogą powodować i czynniki, które powodują chorobę. Pierwsze 2 to podatność biologiczna i zaburzenia czynności neuroprzekaźnikowej, a 3 czynnik to czynnik środowiskowy, o którym już mówiłyśmy. Tak naprawdę nie wiemy, co może być tym czynnikiem, tak? Wszystko może podziałać na psychikę młodego, rozwijającego się człowieka, który jeszcze jest rozchwiany emocjonalnie. Dlatego też czasami lekarze rozkładają ręce, ale dorośli muszą czuwać, muszą obserwować dzieci, znać te swoje dzieci i reagować na każdy drobny sygnał, który niepokoi. A co może niepokoić, drogie panie? Na co zwracać uwagę?
zmiana zachowań dziecka. Jeżeli znamy, tak naprawdę osoba, która jest blisko dziecka, jest w stanie najszybciej zdiagnozować i zobaczyć, że coś się dzieje niedobrego. I to jest taka sytuacja, na przykład w przypadku dzieci, w której dziecko traci zainteresowanie rzeczami, które wcześniej sprawiały mu radość. Przestaje chodzić na swoje ulubione zajęcia, przestaje szukać kontaktów z przyjaciółmi, z którymi wcześniej te kontakty miał. Natomiast warto zaznaczyć, że to musi być sytuacja, która trwa dłużej niż 2 tygodnie. Bardzo często w przypadku dzieci takim charakterystyczną rzeczą w przypadku depresji jest rozdrażnienie, czyli sytuacja szybkiej irytacji, wybuchów, złości, gniewu. I to są takie sytuacje, które jeżeli trwają dłużej niż 2 tygodnie, powinny skłonić opiekuna do tego, żeby skontaktować się z psychologiem.
Ja miałam dziecko, które na przykład było innym dzieckiem w szkole, wesoło, uśmiechnięta, z jakimiś swoimi strojami, bo ma uzdolnienia plastyczne, a w domu przychodziła, trzaskała drzwiami, zamykała się w pokoju i chciała być sama, tak? I teraz, czy hormony, czy grała na gitarze, tak? Pokój miał czarną ścianę. No, wiele osób się ubiera w tym wieku na czarno, tak? To jest taka granica, którą też bardzo łatwo przekroczyć, dlatego podkreślam olbrzymie takie znaczenie osób też wokół, czyli rodzinę, przyjaciół, nauczycieli. Ja się bardzo cieszę w takim kontekście smutnych rzeczy, o których mówimy, że jest jednak, dużo się mówi o depresji, tak? Kampania aktywnie przeciw twarzy depresji, nie oceniam, olbrzymią tutaj rolę odegrała w całej Polsce.
Podkreślam, najpierw w kontekście dorosłych, teraz tak, w kontekście dzieci.
Tak, podkreślam rolę Amelii. Naprawdę kibicuję. Amelia ma portal, ma stronę na Facebooku Porcelanowe Aniołki. Zbiera na oddział, w którym się czuła dobrze.
Ale pozwól, że sama o tym opowie
dobrze,
za kilka
przepraszam.
Minut, bo umówiłyśmy się tak, że Amelia opowie o tych swoich akcjach. Jest dziewczynką niezwykle pozytywnie nastawioną, ma dobre doświadczenia, jeśli tak można to w ogóle ująć, po wizycie 2-miesięcznej na oddziale psychiatrycznym. Ma pomysły na to, jak takie oddziały w Polsce zmieniać, bo wiemy, że nie wszystkie działają tak, jak powinny. Czasami, przynajmniej ja takie miałam informacje, są to miejsca bardzo przygnębiające, a takimi chyba nie powinny być, więc Amelia chce zmieniać, ale o tym będzie opowiadała sama za kilka minut. Czyli drogie panie, wszystko, co zbyt długo trwa i niepokoi rodzica, może być sygnałem do tego, żeby
nasilenie
zadziałać.
Jest bardzo ważne, to co pani mówi, że jakby pewne odróżnienie kryzysu adolescencyjnego od jakichś już zmian takich chorobowych. To myślę, że tutaj nasilenie ma istotne znaczenie. I właśnie ta reakcja najbliższych, czy uda się złapać jakieś połączenie, czy uda się o tym rozmawiać, czy można zbudować wspólną przestrzeń do wymiany tego wszystkiego, co się dzieje w świecie takiej młodej osoby. Jeżeli się uda, jeżeli to połączenie będzie, jeżeli uda się jakby wspólnie być z tą młodą osobą, no to w takiej sytuacji groźba takiego kryzysu depresyjnego jest mniejsza.
To trzeba o tym pamiętać.
Dużo wcześniej niż...
Tak, bo my tutaj głównie koncentrujemy się na nastolatkach, ale tak naprawdę problem dotyczy także całkiem małych dzieci, uczniów szkół podstawowych. Tu jakieś inne zachowania mogą niepokoić?
Ja sobie myślę tak, że w przypadku dzieci, które trafiają pod naszą opiekę, to już jest sytuacja taka bardzo alarmująca. Czyli to jest sytuacja, w której dziecko jasno mówi, że chce iść do nieba, komunikuje, że potrzebuje zmiany, ma zachowania agresywne, ale też i autoagresywne. To w przypadku dzieciaków takich bardzo malutkich, czyli w wieku szkoły podstawowej, to może być zagryzanie warg do krwi, to może być obgryzanie do krwi paznokci. Natomiast w przypadku dzieci trochę starszych, to jest też wypowiadanie myśli samobójczych, ale też w konsekwencji podejmowanie tych prób, samookaleczanie się. To są już takie sygnały, które świecą czerwonym światłem i alarmem, że trzeba coś zrobić koniecznie. Natomiast też się zdarza tak, że to samookaleczanie jest widoczne dopiero po jakimś czasie i tak naprawdę w pierwszej kolejności widoczne jest przez koleżanki, rówieśniczki, które warto by było, żeby poinformowały wtedy osobę dorosłą, której ufają, o tym, że należy coś w tej sytuacji zrobić.
Czyli dzieci też trzeba uczulać na to, żeby reagowały.
Żeby reagowały,
kiedy
żeby
coś złego dzieje się z kolegą lub koleżanką, prawda?
Jak najbardziej.
No to jest trudne, bo w tym wieku, no mówimy o dzieciach i o nastolatkach. Ja jestem bliżej tak nastolatków. Trudno, bo jednak ta grupa jest taka ściśle hermetyczna, tak? Powiedzieć, nie powiedzieć.
I lojalna wobec siebie,
lojalna, tak?
Tak,
w takim no, złym znaczeniu, także wracam też do tej edukacji młodych ludzi. Amerykanie już to robią.
Ale, tak.
A u nas jak to wygląda, drogie panie?
Nam się zdarza prowadzić warsztaty takie psychoedukacyjne w szkołach i tutaj praktycznie na każdym warsztacie zwracamy uwagę na to, jaka jest różnica między kablowaniem a informowaniem. I to jest bardzo ważne, że tutaj zawsze chodzi o bezpieczeństwo kolegi, jeżeli informujemy dorosłego. I myślę sobie, że młodzież reaguje na to zrozumieniem. Więc to też na pewno wśród naszych dzieciaków, które mamy pod opieką, mamy też historie takie, w których to właśnie uczennica reagowała i biegła do nauczyciela z informacją, że koleżanka połknęła tabletki w łazience, tak? I że to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowego wezwania karetki. Także to są takie sytuacje, które gdzieś tam też się dzieją w grupach rówieśniczych. Ta młodzież między sobą też reaguje i informuje o tym osoby dorosłe. Ważne, żeby taki dorosły był.
A propos tych tabletek, o których pani wspomniała i samobójstw, które mogą być konsekwencją depresji, to statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wprawdzie za lata 2013-2014 naprawdę nie są optymistyczne. Odnotowano w tym czasie 93 samobójstwa nastolatków w tym roku życia, czyli w ubiegłym odebrało sobie dwóch mężczyzn, jedna kobieta w przedziale wiekowym od 15 do 19 lat. Trudny temat wzięłyśmy dziś sobie na barki, ale temat, o którym trzeba mówić. Jest to problem, o którym niestety mało się mówi w mediach. Mam nadzieję, że będziemy go powolutku oswajać. Teraz chwila muzyki, a do rozmowy takiej podsumowującej powracamy za kilka chwil. 9 minut do godziny 20:00 trwa magazyn Wychowanie to wyzwanie na antenie Radia Łódź. Przypomnę, gośćmi są Joanna Paduszyńska, Maja Suwalska-Wąsiewicz, a także mama nastolatki, która borykała się z depresją, a telefonicznie 13-letnia Amelia. Amelio, ty jeszcze się leczysz?
Tak, ja się cały czas leczę farmakologicznie i chodzę na terapię.
Ja znalazłam taki tekst w internecie. Napisałaś: w ostatnie wakacje doświadczyłam epizodu depresji po wielu trudnych przeżyciach. Niestety wymagało to hospitalizacji. Przez lipiec i sierpień byłam pacjentką psychiatrycznego oddziału dziecięcego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Otrzymałam tam ogromną pomoc terapeutyczną i lekarską oraz wsparcie przy poukładaniu spraw rodzinnych. Był to dla mnie trudny, ale bardzo znaczący czas, dzięki któremu nauczyłam się wielu wartościowych rzeczy. Jest to dla mnie bardzo wyjątkowe miejsce, z którym wiążę wiele pozytywnych wspomnień. Trochę szokujące te słowa. Oddział psychiatryczny i pozytywne wspomnienia.
Ja mam dużo pozytywnych wspomnień, bo uważam, że mimo, że to naprawdę był bardzo trudny czas dla mnie, to jednak spotkałam tam naprawdę niesamowitych ludzi, z którymi mam kontakt do dziś, którzy mi kibicują, którzy mnie wspierają.
I to też są ludzie, którzy dali ci ogromną siłę i postanowiłaś się im w jakiś sposób odwdzięczyć?
Tak, prowadzę dwie akcje. Teraz do 28 marca zbieram na portalu crowdfundingowym wspieram.to projekt, gdzie zbieram pieniądze na nowe wyposażenie tego oddziału, na którym byłam pacjentką. Sali cichej terapii i sali sportowej. Projekt nazywa się Pomoc małym pacjentom oddziału psychiatrii, to tam właśnie jest także ten fragment tego tekstu. I też jest ogólnowarszawska akcja Stop Modnej Depresji. Też tytuł budził wiele kontrowersji, bo pojawia się modnej, ale tak
Ale chwyta, dobrze, działaj, tak.
Działa, o to chodzi. Ty działasz na terenie województwa mazowieckiego, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób zainspirujesz mieszkańców Łodzi i regionu. Może tutaj podejmiemy jakąś wspólną akcję. Gdzieś przeczytałam, że właśnie mówiłaś o tym, że wiesz, czego tak naprawdę potrzeba na takich oddziałach psychiatrycznych, czego brakuje, w jakich warunkach te dzieci powinny się leczyć, w jakich warunkach przebywać, żeby ta terapia przebiegała zdecydowanie szybciej.
Na pewno, no też przez to, że byłam 2 miesiące w takim miejscu, to też sama myślę, że bardzo dobrze wiem, czego brakuje, bo sama jakby to zaobserwowałam, patrząc też nie tylko na swoje potrzeby, ale potrzeby też innych pacjentów.
Amelia, ja mam nadzieję, że nasi lekarze łódzcy ciebie słuchają i nas.
Amelia, powiedz mi, kiedy oswoiłaś się z chorobą? Kiedy się pogodziłaś, że ją masz? Kiedy, nie wiem, przestałaś się jej wstydzić? A może nie było w ogóle takiego momentu?
Bardzo długo wstydziłam się tego, co się ze mną dzieje. Bardzo długo wstydziłam się swoich mówienia o swoich emocjach, o swoich przeżyciach. Bardzo też trudne było dla mnie opowiadanie o tym, co się dzieje w moim życiu, tego, z czym sobie nie radziłam. Ja się otworzyłam, jak przyszłam do gimnazjum. Tam to też było niezwykle trudne, ale ja nie ukrywam w tym momencie swojej choroby i też prowadzę stronę na Facebooku Porcelanowe Aniołki, która jest także dla mnie wspaniałą formą terapii, gdzie też opisując własne przeżycia, doświadczenia, trochę się oswajam z depresją, swoją chorobą i to daje mi też siłę do działania i czuję, że to mnie leczy.
A to jest też taka strona, jeżeli mogę się wtrącić, która jest chyba ogromną przeciwwagą, o tym nie będziemy mówić, ale chociaż wspomnę, dla takich tych koszmarnych stron na Tumblerze, gdzieś na, nie wiem, czy ty miałaś też taki okres
tak.
w tej swojej chorobie, że się zanurzałaś wręcz w ten internet, jak w taką czarną dziurę, no także trzymam kciuki i Porcelanowe Aniołki, fantastyczny tytuł, literacki chyba po mamie zdolności, ale naprawdę.
Amelio, reklama.
Amelio, my tutaj w gronie dorosłych zastanawiałyśmy się, bo same kobiety są w studiu.
Jak, no w końcu Dzień Kobiet.
No tak, oczywiście, świętujemy cały wieczór. W jaki sposób dorośli mogą pomagać? A ty z punktu widzenia młodej pacjentki, co byś podpowiedziała dorosłym? Jak reagować, jak pomagać młodym ludziom?
To jest tak, że ja właśnie niedawno miałam taką sytuację, że uważam, że dorośli często wypierają w ogóle...
Problem?
Problem. To jest największy...
Kłopot.
Kłopot. I też nie mają świadomości, że to także dotyczy ich dziecka, bo tak się mówi, że depresja wśród dzieci, że są takie objawy, a dorośli często myślą, a to nie moje dziecko, na pewno moje dziecko
jest zdrowe, nie ma żadnych problemów i nic mu się nie stanie. I nic
tak,
z nim się złego nie dzieje.
To jest największy problem. Żeby Czyli... też sprawdzić, obserwować dzieci i sprawdzać, gdzie spędzają czas między innymi w internecie.
To taka wskazówka dla dorosłych od 13-letniej Amelii. Amelio, trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki.
Bardzo.
Mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie plany. Wracaj do zdrowia szybciutko i zarażaj takim optymizmem cały świat. Dziękuję za rozmowę, za udział w programie.
Dziękuję.
Cześć. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco z Łodzi. Paniom też już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Maja Suwalska-Wąsiewicz, terapeutka z Fundacji Droga do Domu. Joanna Paduszyńska, psycholog, terapeutka Fundacja Słonie na Balkonie. Okay. I mama nastolatki, która borykała się z depresją. Na koniec coś powie.
Tak, na koniec Czarne Fale, komiks dla młodych o depresji. Niesamowita lektura, krótka. Polecam nauczycielom, dyrektorom. Czarne Fale, komiks. Można wygooglać.
No i polecamy też Porcelanowe Aniołki na Facebooku. Bardzo dziękuję. Magazyn Wychowanie to wyzwanie we wtorek 8 marca dobiegł końca. Dziękuję bardzo za spotkanie. Monika Czerska. Do usłyszenia.